Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do poznania gdańsko-sopockich wątków życia pisarza okresu Młodej Polski Stanisława Przybyszewskiego. Legendą stał się za życia, nie tylko z powodu jego ekscentrycznej osobowości, wielu plotek i anegdotek, które na jego temat opowiadano. Był pisarzem wyznaczającym trendy. Tworząc w języku polskim, ale również niemieckim, był jednym z najbardziej znanych w Europie polskich pisarzy. Na przełomie XIX i XX wieku formułował główne idee filozoficzne swojego pokolenia. Odegrał ważną rolę w polskim życiu kulturalnym. Jednak niewielu obecnych Pomorzan zdaje sobie sprawę, że nie tylko Kraków, Warszawa, Berlin, Monachium, ale także Sopot był jego miejscem zamieszkania, a Gdańsk miejscem pracy. Stanisław Przybyszewski był tu w latach 1920-24. Opowiedziała mi o nim profesor Gabriela Matuszek-Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
To jest bardzo ważny temat, cieszę się, że go pani podjęła, bo my już od jakiegoś czasu, mówię my, uczeni, którzy wydają dzieła Przybyszewskiego, o czym jeszcze pewnie będziemy rozmawiać, chcemy zwrócić uwagę na ten epizod, chociaż epizod to może za słabe określenie, ponieważ te 4 lata mieszkania w Sopocie i pracy w Gdańsku od roku, od Przybyszewski przyjechał do Gdańska w sierpniu 1920 roku i mieszkał tu do 24 roku. Potem przeprowadził się do Pałacu pod Blachą na Zamku Królewskim i pracował w kancelarii prezydenta Wojciechowskiego. Te 4 lata były niezwykle ważne i dla samego Przybyszewskiego, i dla Gdańska, ponieważ był to taki okres, kiedy pisarz właściwie nie skupiał się na swojej pracy twórczej, krótko mówiąc, nie miał na to czasu, bo pracował zatrudniony w dyrekcji kolei polskich, przygotowywał tłumaczenia słowników, zajmował się czymś, co byśmy dzisiaj określili PR-em. Jednym słowem pracował na rzecz polskości kolei, która no, wtedy przecież Gdańsk stawał się polskim miastem. I jego zainteresowania zwrócone zostały na tworzenie polskości, na wspieranie instytucji polskich. On się niezwykle zaangażował. Opublikował w prasie Wybrzeża bardzo dużo artykułów publicystycznych, które zebrał profesor Linkner. Ukazały się one kilka lat temu i podejmował inicjatywy społeczne. Na przykład Gimnazjum Polskie powstało absolutnie z jego inicjatywy. Planował stworzenie w Gdańsku Domu Polskiego. Wspierał studentów Politechniki, zabiegał o akademiki, a nawet starał się o łóżka, żeby studenci mogli godnie mieszkać. Tworzył tu bibliotekę, prosił znajomych literatów, zresztą nie tylko znajomych, wydawnictwa, żeby przysyłali książki. Jeździł po Polsce, wykorzystywał swój jubileusz i zbierał pieniądze, żeby móc je tutaj poświęcić właśnie w przestrzeni kulturowej Gdańska jako polskiego miasta. I dobrze, że się o tym mówi, bo to już jest naprawdę najwyższy czas, żeby i mieszkańcy Sopotu, i mieszkańcy Gdańska, a głównie władze Gdańska, miały tę świadomość, jak wiele ten pisarz zrobił dla polskości Gdańska. Jeszcze w poprzedniej edycji Encyklopedii Gdańska nie było nazwiska Przybyszewskiego, teraz jest, więc miejmy nadzieję, że pamięć o pisarzu naprawdę będzie tutaj kultywowana, ważna, zwłaszcza, że teraz dokonuje się, powiedziałabym, no już bardzo, bardzo wielu lat w środowisku naukowym, natomiast ciągle jeszcze w tym obiegu popularnym niestety funkcjonuje legenda Przybyszewskiego, taka czarna legenda, skandaliczna.
Porzucający partnerki.
Tak. No więc wszyscy się interesują właśnie kobietami, dziećmi, bo ile dzieci miał z Martą Fyrder, z Dagną Juel. Znana tutaj, mam nadzieję, Stanisława Przybyszewska ze związku z Anielą Pająków. No i to jak gdyby zaprząta wyobraźnię, natomiast nie zasługi kulturotwórcze. Oczywiście nie tylko w Gdańsku, bo Przybyszewski też ja próbuję o tym mówić od bardzo wielu lat. Moja pierwsza książka o Przybyszewskim w Niemczech ukazała się pod koniec lat 90., gdzie właściwie po raz pierwszy piszę o tym, jak była twórczość Przybyszewskiego, bo on pierwsze lata, 7 lat, tworzył w języku niemieckim, odbierana w Niemczech. No, on był uważany za takiego nowego mesjasza literatury, za pisarza, który przełamuje zastane wzorce. Naprawdę cieszył się dużym poważaniem. Oczywiście były również głosy krytyczne, ponieważ to, co pisał Przybyszewski, rzecz jasna, nie mogło podobać się wszystkim, być akceptowane, ale przez takich twórców jak Ryszard Deimel, najwybitniejszy ówczesny poeta niemiecki, z którym Przybyszewski się przyjaźnił, czy August Strindberg, który mówił o Przybyszewskim, on go nazwał genialny Polak, der geniale Pole, i powiadał, że jest jego najbardziej ukochanym uczniem i że jemu ofiaruje ten zielony worek słynny ze swoimi autografami. Ale oczywiście potem się poróżnili z powodu Dagny, w której Strindberg był zakochany, a która wyszła za mąż za Przybyszewskiego. Naprawdę dużo by opowiadać i o zasługach Przybyszewskiego w Niemczech. No mogę tylko króciutko powiedzieć, bo taka rozmowa nie stwarza możliwości przedstawiania wszystkich ważnych faktów. To Przybyszewski napisał pierwszy bardzo ważny esej o twórczości swojego przyjaciela Edwarda Muncha, kiedy on w ogóle nie był uznany, gdy pierwsza wystawa w Berlinie w 1992 roku została po kilku dniach zamknięta, ponieważ nikt nie chciał oglądać takich bohomazów. Kiedy zrobiono drugą wystawę, Przybyszewski wypowiedział się w Neue Freie Presse, pisząc esej tłumaczący to malarstwo, i gdzie właściwie już go przedstawia jako preekspresjonista, oczywiście nie używając tego określenia, ponieważ ekspresjonizm pojawił się dużo później, i to jest naprawdę znakomity esej, więc jakby przyczynił się do w jakimś sensie odkrycia Muncha. Podobnie jak El Greco, którym się zainteresował w Hiszpanii, i właściwie też można powiedzieć, że dzięki niemu potem Julius Meyer-Grechy, taki historyk sztuki w Niemczech, podjął badania nad El Greco i stał się on dopiero wtedy znany. Współtworzył niemieckie pismo Pan, bardzo ekskluzywne, tak jedno z najciekawszych ówczesnych modernistycznych pism. A jak przyjechał do Polski, no to przecież przejął życie, napisał najgłośniejszy, najważniejszy artystyczny manifest Confiteor. Prowadził życie, ale nie tylko, bo w 1917 roku razem z Jerzym Hulewiczem stworzyli Zdrój, i to Przybyszewski stworzył to pismo. On napisał słowo od redakcji, nie podpisując się, ponieważ nie chciał, żeby jego nazwisko ciążyło nad tym pismem, i tam właśnie zaprosił do współpracy bardzo wybitnych pisarzy Młodej Polski, ale też młodych z grupy Bunt. Współtworzył Bibliotekę Lektora, pomagał Lewickiemu w tworzeniu wydawnictwa. Więc można by tutaj, te zasługi kulturotwórcze naprawdę były niezwykle ważne. A sama twórczość, no więc dopiero teraz Przybyszewski może trafić do normalnego obiegu czytelniczego, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że wszyscy mówili o tym pisarzu, ale nie były dostępne jego dzieła. Właściwie pojawiło się może 2-3 pozycje, pozostałe spoczywały w magazynach bibliotecznych, stare wydania, one oczywiście zostały potem zdigitalizowane, ale z tą ortografią, której my już nie czytamy, zresztą kto w ogóle czyta takie dzieła. I podjęła grupa pod moim właśnie kierownictwem, dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracę nad edycją krytyczną. To zaczęliśmy ten projekt w 2018 roku, jesienią ubiegłego roku został domknięty po 8 latach pracy. No potężny projekt, bo to jest 11 tomów. Wydaliśmy wszystkie utwory Przybyszewskiego i także te, które spoczywały w manuskrypcie, bo takie znalezisko. Niepublikowana powieść znalazła się w archiwum Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Dotarliśmy do rękopisów. W tej edycji porównujemy utwory, które powstawały w języku niemieckim, bo przez 7 lat Przybyszewski pisał po niemiecku, potem były te warianty polskie, co się zmieniło, jak zadziałała autocenzura, ale to jest oczywiście wszystko w dodatku krytycznym, bo normalny czytelnik wcale nie musi tego czytać, może się skupić tylko na twórczości Przybyszewskiego, czytać jego powieści, dramaty, opowiadania.
Chciałabym poprosić panią o polecenie któregoś z dzieł Przybyszewskiego takiej osobie, która jeszcze nie zna go i która być może dopiero by zaczynała swoją przygodę z Przybyszewskim. Co by pani poleciła na początek, żeby poznać jego twórczość?
No, ciekawe pytanie. Ja może powiem, że nie chcę zniechęcać do czytania Przybyszewskiego, ale to jest pisarz specyficzny. To jest pisarz dla tych czytelników, którzy nie obawiają się wkraczać w mroczne przestrzenie duszy ludzkiej, w takie przestrzenie psychopatologii, ponieważ Przybyszewski nie odwzorowywał życia realistycznego. On pokazywał, można by tak to określić, podświadomość swojej epoki, czyli wszelkiego rodzaju patologie, transgresje, lęki, niepokoje. Bardzo różne są te utwory, chociaż wszystkie rozgrywają się jednak w takich, powiedziałabym, dość specyficznych klimatach. No, pierwszy tom, Pentalogia, dla tych, którzy lubią poezję, ale też mają odwagę czytać bardzo nowoczesne poematy, ponieważ one nawet dzisiaj wydają się bardzo trudne w lekturze i nowoczesne. Ale powiedzmy, dla czytelnika, który będzie chciał czytać tylko na poziomie fabuły, bo Przybyszewskiego czytamy tylko na poziomie fabuły, ale możemy wchodzić głębiej, dalej i interpretować to wszystko, co te utwory niosą. To na przykład Dzieci Szatana, tom drugi. Historia o takiej grupie anarchistów. Troszeczkę tak przypomina Biesy Dostojewskiego. W tym tomie jest też Irenio Doloroso. Powieść napisana na podstawie procesu czarownic w Labour w 1610 roku i to jest naprawdę, jeżeli kogoś interesują te satanologiczne wątki, czarownice, bo to przedstawia proces spalenia właśnie czarownic, bardzo ciekawa powieść. Są świetne trylogie, Synowie Ziemi. W pierwszy tom to jest taki troszkę zapis cyganerii krakowskiej, artystów krakowskich, a jeszcze wcześniej ukazała się trylogia Homo Sapiens, przedstawiająca, też oparta na wątkach autobiograficznych, życie Przybyszewskiego w Berlinie. Pierwszy tom to jest właśnie ta słynna knajpka pod Czarnym Prosiakiem, Strindberg, Munch, oczywiście postaci noszą Iza, czyli jego żona późniejsza, Dagny Juel, noszą inne nazwiska. Ale znakomitą moim zdaniem powieścią jest Dzieci Nędzy. Powieść Dzieci Nędzy jest to dylogia, ale zwłaszcza pierwsza część, która przedstawia w sposób taki metaforyczny rodzinę i potomków. Zaczyna się w ogóle od takiej funebralnej sceny, od śmierci ojca i na jego pogrzeb zjeżdża się rodzina i to są morfinista, alkoholik, bohater cierpiący na boskomanie, siostra jest prostytutką. Ale to jest napisane w ten sposób, jakby ta rodzina była synonimem naszej ludzkiej rodziny wypędzonej z raju, która idzie przez ten grzech pierworodny. To się pojawia w wizjach jednego z bohaterów. Została skazana na zagładę. Sami sobie zgotowaliśmy ten los. Idziemy w nieznanym kierunku właściwie ku zagładzie, bo popełniliśmy ten pierworodny grzech. Tu na marginesie powiem też temat bardzo interesujący, ale no, nie na tę rozmowę, że tam jest bardzo dużo moralności i religii katolickiej. Więc jak ktoś myśli, że Przybyszewski był demoralizatorem i satanistą, to naprawdę czytając te utwory bardzo się rozczaruje albo zmieni swoje zdanie. I jeszcze wspomniałabym jedną powieść, naprawdę uważam, że jest świetna. 1917 roku powieść Krzyk. To jedyna bez wątku miłosnego, gdzie bohaterem jest artysta, malarz, który chce namalować obraz, który by dawał syntezę ludzkości, syntezę życia. I tu jest niezwykle ciekawie poprowadzona właśnie akcja, bo pojawia się jego sposobowtór. No i scena ostatnia, nie będę jej zdradzać, bo to jest właściwie taka powieść sensacyjno-kryminalna. Oczywiście ona zawiera bardzo dużo treści artystowskich, bardzo głębokich, powiedziałabym, wglądów w istotę bytu, w psychologię, w podświadomość bohatera, ale tak naprawdę na poziomie dla czytelnika, który nie szuka jakichś głębokich treści. To jest po prostu powieść sensacyjno-kryminalna. Tak samo powieścią sensacyjno-kryminalną jest trylogia Mocny Człowiek o fałszywym literacie, który zawłaszcza manuskrypty umierającego przyjaciela, wydaje je jako swoje, potem jeszcze zostaje dyrektorem teatru i tutaj też te wątki romansowe, bo on spotyka kobietę, którą pokochał I ona jest tą reprezentantką tego dobra, tego światła. On wychodzi z tego mroku i jak oni obydwoje się spotykają, co się dzieje i jak ta powieść się kończy. Ta scena finalna jest też znakomita. Także naprawdę dużo jest u Przybyszewskiego utworów, które warto czytać z ciekawości właśnie, jak posunie się dalej ta fabuła. Ale każda z nich jakby pokazuje coś, czego inne utwory w tamtej epoce nie pokazywały. Pokazuje to drugie dno, ten rewers kultury, właśnie powiedziałabym to, co jest, co było ukryte, utajnione, a on to wydobywa, bo jego interesuje bohater chory, bohater, który jest w jakiejś sytuacji ekstremalnej, bo uważał, że poprzez takich ludzi, podobnie jak Dostojewski, można pokazać prawdę o naszym istnieniu.
Stanisław Przybyszewski był ojcem Stanisławy Przybyszewskiej, która zmarła tutaj w zapomnieniu i biedzie w Gdańsku. Jak to się stało, że on uznał ją jako swoją córkę i jakie były relacje między nimi?
Przybyszewski z Anielą Pająkówną, matką Stasi, utrzymywał kontakt przez całe życie. Oni się przyjaźnili. Ona była niezwykłą kobietą. Nawet mogę powiedzieć, że my kobiety możemy się dziwić temu, jak ona się zachowywała. Ona go wspierała, czasem nawet finansowo, chociaż był mężem Jadwigi Kasprowiczowej. Te dwa romanse rozgrywały się w tym samym czasie we Lwowie. Widocznie Jadwiga była osobą bardziej zawłaszczającą, która jak już odeszła od Jana Kasprowicza, zostawiła te dwie córki, to już wiedziała, że nie ma odwrotu, bo skandal będzie jeszcze większy, która jakby chciała zostać Przybyszewskim. Niekoniecznie z jego strony to też była, to dla niego był bardzo skomplikowany związek. To widać w jego korespondencji, gdzie pisze podwójne listy. Jedne oficjalne, które zawsze kontrolowała Jadwiga, a drugie, które pisał już jakby poza jej wiedzą i świadomością. Więc tu był wielki problem ze Stasią, ponieważ Jadwiga nie wiedziała o córce. Kiedy się dowiedziała, to dostała oczywiście ataku histerii. Natomiast Przybyszewski przyznał się do Stasi, dał jej swoje nazwisko, wspierał ją finansowo i to właśnie bardzo ciekawie widać w tej naszej edycji, gdzie w tej części dodatku krytycznego sięgamy do okoliczności powstania utworów, do współpracy z wydawnictwami. W tych listach są dokumenty, kiedy Przybyszewski sprzedaje na przykład Lewickiemu na własność Krzyk czy powiedzmy jakiś inny utwór, ale to mają być pieniądze dla Stasi, nie dla Jadwigi. Zawiera potajemną umowę, żeby ona sobie odbierała te pieniądze w filii lektora w Warszawie. Także on chyba był z niej bardzo dumny. Myślę, że ją bardzo kochał i to było jedyne dziecko, z którym miał najbliższe relacje. No bo te dzieci z pierwszego małżeństwa z Martą Fürder to jednak no, były adoptowane. Jedna była córka w sierocińcu. Dzieci ze związku z Dagny zostały zabrane przez rodzinę norweską. Otrzymały znakomite wykształcenie. Z nimi też utrzymywał kontakt. To znaczy z Martą Fürder, z synem Bolesławem. Tak on opiekował się synem Bolesławem. Ale chyba najbliższa relacja była ze Stasią. Bardzo trudna relacja, ponieważ Jadwiga absolutnie nie akceptowała tej relacji. No jak przyjechał do Gdańska, tutaj dostał pracę, to ściągnął tutaj Stanisławę. No bardzo trudno jest wchodzić, bo my nie znamy uczuć wielu faktów. Co prawda ukazała się bardzo dobra monografia, prawda, o Anieli i tam o Stanisławie też jest sporo mowy, ale wydaje mi się, że ze strony Przybyszewskiego no Stasia była bardzo ważna w jego życiu.
O gdańskich wątkach w życiu pisarza młodej Polski Stanisława Przybyszewskiego opowiedziała dziś profesor Gabriela Matuszek-Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Strefa historii.